Dobry wieczór Państwu. 21.05, środa. No i ten dzień właściwie zmierza już ku końcowi, a my porozmawiamy sobie i mam nadzieję, że będzie to smakowita rozmowa. Porozmawiamy sobie o winie. Moim gościem jest Maciej Katarzyński, sommelier, wenencjador, jedyny certyfikowany wenencjador w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam słuchaczy wszystkich.
Wyjaśnijmy potem jeszcze, już niebawem, o co chodzi z tym jedynym certyfikowanym wenencjadorem, ale przedtem proponuję, żebyśmy takie dwa zastrzeżenia na początku naszego spotkania, naszej rozmowy zrobili. To znaczy, to co pan też lubi zaznaczać, że alkohol szkodzi zdrowiu.
Dokładnie. I generalnie audycja jest raczej dla dorosłych.
No tak, tak samo jak i mówimy o napoju dla dorosłych.
Tak, dokładnie, aczkolwiek wino, jeśli jest dobrze zrobione, wydaje się być, no, a szczególnie jeśli jest to czerwone i wytrawne, to jest to ten alkohol, który chyba najmniej ze wszystkich szkodzi, a wręcz w niedużych ilościach dosyć pozytywnie wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale też na niektóre kwestie zdrowotne. Oczywiście mówimy tutaj o kwestii jakiejś umiarkowanej, tak?
Mówi się, że na krążenie dobrze działa.
Tak, ale tutaj właśnie mówimy o winie czerwonym i wytrawnym, czyli bez cukru.
Mhm. Proszę państwa, audycję realizuje Paweł Kretkowski, przy mikrofonie Rafał Regulski. A przypomnę, gościem jest Maciej Katarzyński, człowiek, który... Czy można powiedzieć, że pan już wszystkich win skosztował?
Absolutnie. Aczkolwiek miałem kiedyś taki czas, gdzie mogłem sobie troszeczkę tego policzyć, ile to mogło teoretycznie być, i wyszło mi, że gdzieś koło 60 tysięcy butelek. Także może trochę więcej, ale troszeczkę.
Takich od szyjki do dna?
Nie, nie, absolutnie nie.
Po prostu pan degustował.
Tak, moja praca polega bardzo często na tym, że degustuję i tu może niektórych zaskoczę, ale wypluwam wino.
Mhm.
No, chociażby w dniu wczorajszym razem z kolegami działamy w jednej już ostatniej papierowej gazecie chyba na temat wina, bo wszystko już teraz przenosi się do internetu przede wszystkim. No ale mamy tutaj w Poznaniu jedną taką ważną gazetę dotyczącą wina. Nazywa się Trybuszon. Tutaj pozdrawiam wszystkich kolegów sommelierów i dziennikarzy z redakcji. No i wczoraj mieliśmy panel degustacyjny, gdzie próbowaliśmy około 30 win. No i oczywiście gdybyśmy nie wypluwali tego wina przy degustacji, przy ocenie, no to pewnie jeszcze bym leczył dzisiaj ból głowy.
Mm-hmm. A to tak idzie, degustując tyle rodzajów, gatunków wina, to idzie rozróżniać te smaki?
No, na tym nasza praca polega. Staramy się to właśnie robić i dlatego nie inni ludzie, tylko my właśnie, sommelierzy i ludzie, którzy mają jakiś tam dar, nazwijmy to, dany od natury, czy też wyuczony w pewnym sensie, to właśnie robimy.
Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć do rozmowy, to można wybrać numer 618-654-654. Rozmawiamy o smakowaniu, o rytuale picia wina, bo o tym rytuale też trochę powiemy. Ale wyjaśnijmy dwa pojęcia, którymi pan się legitymuje, czyli sommelier. Jak wyczytałem, facet z popielniczką na szyi.
No jest to taki zawód, nawet zabrałem tą popielniczkę ze sobą, żeby ją pokazać, sobą, potem tak? Może jakieś zdjęcie zrobimy i wrzucimy w media. Ta popielniczka, oczywiście umownie, postawmy tutaj jakiś cudzysłów, jest to taka pamiątka, to coś przypomina jak gdyby wyglądem popielniczkę albo taki talerzyk, czy też taki głęboką salaterkę, coś w tym stylu.
Miseczkę jakby.
Taką miseczkę, tak, ze specjalnym uchwytem na paluszki, ale generalnie chodziło o to, że przed dziesiątkami czy setkami nawet lat pierwsi sommelierzy próbowali z tego naczynia wino. Degustowali, tak?
Mhm.
To jest właśnie, i to naczynie nazywa się tastevin.
z francuskiego.
Tak, no, nazwa samej profesji też z francuskiego, aczkolwiek ona w języku polskim ma piękny odpowiednik i to bardzo historyczny, bo ja jestem po prostu podczaszym.
Bliskie nam słowo, ale legitymuje się pan tym sommelierem, bo jaką rolę dzisiaj pełni sommelier? Gdzie go można spotkać?
W każdej dobrej restauracji, ale nie tylko, ponieważ to dalej jeszcze jest dosyć unikatowa profesja i bardzo często, tak jak w moim przypadku, oczywiście zaczynałem od pracy w dobrej restauracji, ale później zaczęto mnie, jak to się mówi, podkupywać do różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z winem. Pracowałem w kilku firmach, które importowały wina. Nie tylko byłem handlowcem, ale też pisałem jakieś artykuły. To były kwestie też związane z doborem win do portfolio. Pytano mnie o to, czy dana oferta danej winnicy nadaje się do sprzedaży w Polsce. Także tu z takich moich sukcesów sprzedażowych sprzed wielu lat, bo to już prawie 20 mija, tak, można tak powiedzieć, to było rozpropagowanie w Polsce odmiany o nazwie Primitivo. Nie mylić, że proszę nie mylić tej nazwy z czymś, co jest prymitywne, tylko jako pierwsze, odmiana wczesna, od primi, od wiosny, może nie wiosny, ale od czegoś pierwszego, tak?
Dużo no na półkach jest właśnie win Primitivo.
Tak, jest to bardzo popularna odmiana w Polsce. Z prostej przyczyny nie jest mocno wytrawna, nie jest bardzo szorstka, tych tanin nie ma aż tyle. I to się Polakom podoba, a jeżeli jeszcze tak przefermentujemy to wino, że trochę cukru w nim zostanie, no to już jest w ogóle miód na usta czy podniebienie polskiego fana wina, tak?
A byłoby dla pana problemem wyjęcie teraz owej popielniczki, cudzysłów, bo...
To zdejmę słuchawki.
Dobrze, dlatego że myślę, że nie możemy pokazać tego w radiu, ale możemy dźwiękiem pokazać...
O, to jest srebrne, także właśnie, tylko już zaś nie działa.
Właśnie materiał chciałem...
Tak.
Uderzam, no niestety...
U mnie to już wisi jako pamiątka taka sprzed...
Może metalowym jeszcze.
Prawie ćwierć wieku.
To wygląda w ogóle jak zabytek, taki artefakt, jak to się
no to
mówi.
Oryginalnie ma prawie 25 lat, także. Zostało mi to wręczone, kiedy zostałem sommelierem i wręczał mi to ówczesny prezydent wszystkich sommelierów na świecie, Giuseppe Vaccarini. Więc no, pamiątka nie z tej ziemi. Mało sommelierów w Polsce dostało to właśnie od pierwszego pobogu, że tak powiem, sommeliera.
Państwo słyszą tutaj takie odgłosy, bo to jest na łańcuszku, na łańcuchu wręcz można powiedzieć.
Tak.
I teraz ja ten łańcuch o tak złożyłem do
jest
miseczki. Tak. Ale proszę powiedzieć, czyli tak naprawdę ta miseczka służy do degustowania, takiego pierwszego łyka, tak?
Tak, dokładnie. Oczywiście no, to było wygodne w tamtych czasach, metal, tak? Nie wiązano tego jeszcze tak bardzo ze smakiem. Dzisiaj wiadomo, że szkło jest najlepsze. Wtedy to było srebrne najczęściej. Znaczy nie, dzisiaj najlepszą rzeczą jest szkło, a do tego jeszcze odpowiedni kształt. Mało tego, każda odmiana niemalże, albo może bym powiedział w ten sposób, że pewne najpopularniejsze odmiany dorobiły się własnych kieliszków, czyli w odpowiednim kieliszku odpowiednią odmianę wina pijemy.
Ale to osiągnięto jakąś metodą prób i błędów?
Dokładnie.
Czyli każde wino szuka swojego szkła.
Pięknie to jest powiedziane, zgadzam się jak najbardziej. I to nie tylko chodzi o jakość szkła, ale też o kształt tego kieliszka. I tutaj korzystając z okazji adresuję do państwa pewien apel, do naszych słuchaczy, bo w zasadzie we wszystkich językach świata kieliszek funkcjonuje jako szkło w różnych językach, a u nas, nie wiesz dlaczego, jeszcze bardzo dużo ludzi mówi lampka. Sugeruję, to nie jest bardzo ważne, ale sugeruję małe odejście od takiego nazywania na rzecz właśnie kieliszka. nie kieliszeczka, tylko kieliszka i tak samo nie mówić winko, a wino, bo to brzmi poważniej bardziej, ale przede wszystkim z szacunkiem do samego trunku. Tak?
Apeluje sommelier Maciej Katarzyński, który jest również pierwszym, a nawet jedynym certyfikowanym wenencjadorem w Polsce. I wyjaśnijmy słowo wenencjador.
Słowo pochodzi z języka hiszpańskiego, z regionu Andaluzja, o nazwie Andaluzja.
Czyli nie z włoskiego i nie ma nic wspólnego ewentualnie z Wenecją.
Absolutnie. Absolutnie nic wspólnego. Pochodzi od słowa hiszpańskiego vene, czyli tam w jakimś dialekcie to było coś w rodzaju zgody. Chodziło o to, że człowiek, który pracował w bodedze, czyli w winnicy hiszpańskiej, polewając wino klientom do zdegustowania, kiedy otrzymywał sygnał czy zgodę też na to, że to jest okej, że to kupię, tak, to padało to magiczne słowo bene. I od tego Wenecja, czyli to urządzenie, które teraz tutaj mam w dłoniach i przekazuję tutaj panu redaktorowi, żeby się z tym zapoznać.
I tu nie wiem, jak to pokazać. To jest, ile to ma? 80
metr
nawet.
To ma metr zakończony. To też końcówka z jednej i z drugiej strony jest srebrna. Z jednej strony mamy taki haczyk przypominający nam wieszak, tak? A z drugiej strony jest... Z drugiej strony jest taka tuleja, walec, to też oryginalnie zawsze było srebrne. To jest pojemność około 50 ml. To było dosyć ciężkie na początku, bo kiedy wsadzaliśmy tą chochelkę, nazwijmy to w języku polskim, nie ma odpowiednika. Ja jestem wenencjador, to jest Wenecja, tak jak z Rochem Kowalskim, powiedzmy, tak? To kiedy wsadzamy to do beczki przez szpunt, tak, przez tą dziurę, to przebijaliśmy taki specjalny, tak, kożuch się tworzył i chodziło o to, żeby tych fafołów za dużo nie nabrać do środka. To służyło właśnie do rozbicia tego floru, czy tego kożucha z tych drożdży martwych, tak. Wyciągano wino i polewano do kieliszka. No i na przestrzeni setek, można powiedzieć, lat dopracowano tą sztukę serwowania wina prosto z beczki do tego stopnia, że zrobiono z tego po prostu show. I tak jak wenencjador ma gdzieś tam już kilkaset lat tradycji, ta profesja, tak ostatnie 100, to jest może nawet trochę więcej jak 100, to już jest nacisk na to, że wenencjadorzy nie tyle pracują w bodegach, tylko robią ten show poza bodegą, czyli fiesty, spotkania, jakieś jubileusze uświetniają różnego rodzaju imprezy, polewając wino prosto z beczki za pomocą tejże chochelki, tak? Nazwijmy to tak w naszym języku.
A do czego ten haczyk na drugim końcu?
To jest właśnie pamiątka z zamierzchłych czasów, kiedy wenencjador codziennie sprawdzał, testował wina, jak one dojrzewają, czy wykonywał jakąś inną pracę dotyczącą klasycznych działań w bodedze, to w miejscu, gdzie skończył, wieszał tą Wenecję na beczce, przy której skończył pracę.
Aha, i
na
wiedział,
tej zasadzie.
Dobrze. Czyli takie praktyczne bardzo,
tak.
Praktyczna funkcja tego haczyka,
tak.
Wieńczącego jeden koniec owej Wenecji, tak?
Tak.
A na drugiej mamy ten jakby, no powiem, kieliszek jakby, taki nabierak jakby. Taki.
Nabierak, tak, o, dobre słowo też. Nabierak, chochelka, coś w tym stylu.
Dobrze.
Tu muszę dodać jeszcze, że poza tym, że to było kiedyś srebrne z jednej i z drugiej strony, to ten dzisiaj silikonowy fragment, ten giętki, oryginalnie był z fiszbina wielobiego. Także naprawdę był to taki przyrząd nie tani, i bardzo, bardzo oryginalny.
Panie Macieju, ale skoro pan jest jedynym certyfikowanym wenencjadorem, to kto panu dał to świadectwo i czym pan sobie zasłużył, czy wypracował
je? No z tym się wiąże. Fajna, sympatyczna historia. Lat temu 20, kiedy pracowałem w pewnej krakowskiej firmie, tutaj pozdrawiam serdecznie Krakusów wszystkich i Pawła Gąsiorka, który mnie tym, że tak powiem, zainteresował i pokierował. Sytuacja wyglądała następująco. Dostałem propozycję wyjazdu do Andaluzji w celu nauczenia się właśnie zawodu wenencjadora. moje zdziwienie sięgnęło zenitu, ponieważ nie bardzo wiedziałem, co to jest wenecjador. No i rozmowa dotyczyła tego, czym się wenecjador zajmuje, tak? Kompletnie nie miałem wiedzy na ten temat. No chodziło o serwis Sherry. Sherry trochę znam, nie jest to mój świat na tamten czas, bo kojarzyłem Sherry generalnie wtedy ze słodkimi trunkami. Okazało się, znaczy wiedziałem teoretycznie, że jest Sherry też wytrawne, ale nie piłem go, tak? Jest to trunek popularny do dzisiaj wśród starszego pokolenia w Wielkiej Brytanii, w Anglii, tak? No i kiedy dojechałem na miejsce, okazało się, że to jest przepiękna profesja łącząca tą klasykę kultury andaluzyjskiej, czyli i konie, i flamenko, i właśnie klasyczne wino dla tego regionu, plus mnóstwo jakichś tam detali. Moja wiedza teoretyczna pozwoliła mi na to, że mogłem pominąć pewnego rodzaju egzaminy związane z samym zawodem wenecjadora. Musiałem zdać egzamin tylko praktyczny, czyli trzeba było się nauczyć, jak machać tą chochelką. Tak? I tutaj przez ponad tydzień, dzień w dzień, po 8 godzin machałem tym nabierakiem pod czujnym okiem byłego mistrza Hiszpanii, wenecjadora, który tutaj nadzór nad tą nauką prowadził, a to wszystko odbywało się w pewnej bodedze. Także czułem cały czas i ślad historii, i zapach win, tego wszystkiego. Oczywiście ćwiczyłem z wodą na początek, tak? No, kiedy potem z kolegami, bo zaprzyjaźniliśmy się tam w bodedze, wtedy pracowało kilku pracowników z różnych krajów. Był ktoś z Hiszpanii, ktoś z Włoch, był Kolumbijczyk, oczywiście rdzenni mieszkańcy też. I gdzieś tam przy kieliszku wina, czy przy kufelku piwa, jak żeśmy zaczęli rozmawiać, to okazało się, że oni mają bardzo taką wiedzę ukierunkowaną tylko ku temu, czym się zajmują, tak? A ta moja wiedza sommelierska wtedy była na tyle szeroka i ja wiedziałem już więcej o Sherry, zanim tam przyjechałem, niż oni, którzy w tym siedzieli, że stwierdzili później, że nie ma sensu mi robić egzaminu, to ja mogę egzaminować, tak? Ale nauczyć się zawodu trzeba. No i po przyjeździe potem do Polski, gdzieś to po dwóch czy po trzech tygodniach przyszedł dyplom wenecjadora z samego Consejo Regulador, czyli to jest taka instytucja, powiedzmy, coś w rodzaju naszego Ministerstwa Rolnictwa, o, tak na tej zasadzie, gdzie okazało się, że jestem wenecjadorem konkretnej właśnie bodegi.
Czyli ja rozumiem, że z tym papierem w Hiszpanii to pan mógłby w tym fachu wszędzie robotę zdobyć,
teoretycznie tak?
Tak. Mhm.
Problem jest język. Ja hiszpański tylko tak symbolicznie.
A tutaj w Polsce jest ceniony ten dokument?
Myślę, że w ogóle ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taki dokument można mieć, że można go zdobyć, czy jakieś egzaminy zdać i tak dalej. Chyba na nikim nie robi, powiem szczerze, ten dokument z prostej przyczyny. Jestem jedyny. Jeżeli jakaś profesja, jakiś fach w Polsce ma konkurencję, to cieszy się dużym jakimś tam powodzeniem, bo jest rywalizacja pomiędzy ludźmi, tak? Ja jestem jedyny. Jest kilku ludzi, którzy się tym zajmują, ale nie mają ani certyfikatu, ani całej tej, że tak powiem, uprzęży, korzystając z andaluzyjskiego podejścia.
Bo rozumiem, że środowisko jest na tyle małe, że się znacie i pan wie, że mają papier, nie mają papieru.
Znaczy, osobiście nie znam żadnego wenecjadora, ale polskiego, ale wiem, że dwóch czy trzech ludzi czymś takim gdzieś tam się zajmowało, ale to były jakieś incydentalne rzeczy. Mało tego, ostatnio miałem okazję też pomagać przy organizacji pewnego challenge'u zawodów barmańskich, gdzie głównym tematem była właśnie Wenecja i Sherry, i tam młodzi ludzie uczyli się tejże Wenecji. Więc być może ktoś z tego konkursu pójdzie dalej za wiedzą, za tajnikami sztuki.
A proszę jeszcze powiedzieć, czy w samej tej Hiszpanii ten zawód uchodzi za jakiś taki dawny, zanikający, czy jest pielęgnowany?
Jest pielęgnowany.
Jest pielęgnowany.
Jest pielęgnowany przede wszystkim właśnie w Andaluzji. Tam praktycznie te klasyczne wesela na przykład odbywają się zawsze z udziałem wenencjadora. Mamy zazwyczaj stoisko, gdzie jest wenencjador, beczka z dobrym sherry, wytrawnym, i obok na przykład stoi cortador, czyli ten człowiek, który kroi te słynne szynki. Pata negra, jamon iberico. To też jest specyficzna technika krojenia tych szynek na takie piękne płaty, delikatne, cieniutkie. Tak, i to wszystko razem połączone z takim typowym elementem wielu hiszpańskich wydarzeń. Od wesel po różnego rodzaju fiesty, bankiety, rauty, koktajle jakieś popołudniowe, coś takiego.
Proszę Państwa, rozmawiamy o kulturze picia wina i zgodnie z jakby przesłaniem naszej audycji nasz gość przyniósł kilka nagrań. Na pewno pierwsze jest związane z winem, ale nie spodziewajcie się Państwo muzyki klasycznej. To będzie klasyka, ale rockowa.
Tak, dokładnie.
Na pierwszy ogień wzięliśmy rockowy zespół Whitesnake, to znaczy Pan tutaj proponuje tytuł nagrania.
Wine, Women and Song.
Proszę.
Tell you about it right now. Now listen.
Rozmowy po zachodzie.
Mężczyźni śpiewają wino, kobieta czy kobiety i śpiew, a pewno kobiety śpiewają wino, mężczyźni i śpiew.
Może tak jest. Aczkolwiek są wśród kobiet też wenencjadory.
A.
Nie mówi się wenencjadorka, tylko wenencjadora. A tu jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o sam zawód, którym no przede wszystkim Andaluzyjczycy się parają, jest ich tam bodajże około 300 czy 400, to kolejnym krajem, który jest bogaty w ilość wenencjadorów, jest, uwaga, Japonia.
Wow, to mnie pan zaskoczył.
Ponad 100, z czego prawie połowa to kobiet.
Dobrze, że nie próbowałem zgadywać, bo na pewno bym Japonii nie wymienił.
Tutaj głównie chodzi, prawdopodobnie, tak sobie myślę, że jedna z wytrawnych sherry, która najczęściej pojawia się w tych beczkach wenencjadorskich, to jest tak zwana manzanilla i ona fantastycznie smakuje razem z sushi.
Aha.
I prawdopodobnie tutaj to bardzo pięknie się zaczęło schodzić, no bo jednym z elementów naszej pracy sommelierskiej jest dobór wina do potraw albo potraw do wina.
Mhm.
To jak się zazębia, to jest
A co
idealne.
Łatwiej do czego dobrać?
Mi się takie pewne obrazy i zestawienia wyświetlają w głowie, kiedy ja próbuję wino, to ja zaraz sobie wyobrażam, jakie jedzenie do tego będzie pasować. I odwrotnie, kiedy coś jem, to już zaczynam myśleć o tym, jakie wino bym do tego dobrał, tak?
Mhm.
Także na pewno sery są bardzo wdzięczne, różnego rodzaju wędliny. Ale nie tylko. Dzisiaj mamy taką różnorodność potraw. No, kuchnia wegańska to jest niesamowita przestrzeń do zestawiania z winem. I to wszystko powoduje, że ta nasza profesja nabiera rozmachu. I wydaje mi się, że w dobrej restauracji nie da rady bez sommeliera. Tak? A mamy tutaj w Poznaniu bardzo aktywnych, około tam 50 chyba sommelierów. Także... Jest nas już sporo, w samym Poznaniu.
Panie Macieju, a czy możemy tak powiedzieć, że właśnie spośród wszystkich alkoholi właśnie wino dorobiło się najwięcej rytuałów związanych z jego spożyciem?
Chyba tak, aczkolwiek ja tu jestem w tym temacie bardzo otwarty, bo po pierwsze... Nie każdy musi lubić wino, prawda?
No tak, tak.
A po drugie...
A wręcz znam osoby, które nie lubią, po prostu.
No właśnie, ale to raczej przez niewiedzę, a nie dlatego, że ono jest niedobre. Bo wino jest naprawdę dobre, tylko trzeba wiedzieć, jak je podać, żeby wyciągnąć z niego maksimum przyjemności. I to też jest element naszej pracy. Ale muszą widzowie i pan redaktor tutaj wiedzieć, że... Do moich obowiązków, czy do obowiązków sommeliera, nie tylko należy serwis i wiedza o winie, ale w ogóle o wszystkich alkoholach, wszystkich wodach, sokach, wszystko, co podajemy w restauracji, a jest napojem, plus używki, ale legalne.
No tak.
Czyli
no tak.
Mam tutaj na myśli kawę, herbatę, kakao, cygara, to niedawno przecież można było jeszcze zapalić cygaro w restauracji. Dzisiaj to są specjalne pomieszczenia, albo trzeba wyjść na zewnątrz, ale to też dotyczy tabaki, tytoniu, tego typu rzeczy. Więc my, sommelierze, zajmowaliśmy się bardzo wieloma rzeczami. Ja pamiętam, jak jeszcze można było palić w restauracjach. Kiedyś rozpalałem cygaro gościom i podawałem rozpalone cygaro. To był show. Nikt tego jeszcze wtedy nie robił, więc jak ludzie coś takiego zobaczyli, to nawet ci, którzy cygara nie palili, to my też zamówimy cygaro.
Spodziewał się pan wtedy, że będą czasy, że palacze będą na cenzurowanym i nie będą mieli takiej dużej przestrzeni w restauracjach?
Nie przypuszczałem. Ja sam przez wiele, wiele lat paliłem papierosy. Niektórzy się dziwili, jak możesz palić papierosy i czuć zapachy, to wszystko. Kiedy zdarzało mi się parę razy rzucić palenie, to w ten moment, kiedy rzuciłem albo wracałem, to było takie zaburzenie przez kilkanaście dni, gdzie te wszystkie smaki, aromaty i tak dalej gdzieś mi wibrowały, odpływały, albo byłem na coś bardziej wyczulony. A potem się to uspokajało, tak? No aktualnie już od ponad pół roku nie palę i mam nadzieję, że to już jest ten ostateczny czas, że już nie wrócę do nałogu, tak?
Zapachy jak zapachy, ale przecież nikotyna chyba też trochę wypacza smak.
No, prawdopodobnie, ale nie w moim przypadku chyba.
Rozumiem. Dopóki paliłem, dobrze było.
Mówimy o tym rytuale spożywania wina. Mam na myśli, oczywiście już powiedzieliśmy o dobieraniu szkła, dobieraniu kieliszków, ale też badanie, wąchanie bukietu zapachowego. Ja widziałem dokument, niestety nie pamiętam tytułu tego filmu, dokument o winiarzach. I oni tam na przykład taką metodą badali bukiet, że nalawszy wina do kieliszka, nakrywali dłonią ten kieliszek, no i kręcili kieliszkiem, aby wino się pobudziło, uwolniło te zapachy. I potem
estry, tak.
Energicznie odsuwali dłoń i przesuwali nos, żeby ten zapach wchłonąć, ten bukiet.
Musiałbym to zobaczyć, w jakim szkle oni pili, bo prawdopodobnie mogły to być szkła, powiedzmy, tak jak mamy kwiat róży czy fiołka rozwiniętego, czyli ta górna część kieliszka jest szersza niż dolna, to być może właśnie w ten sposób robili. Bo jeżeli mamy kieliszek w kształcie nierozwiniętego tulipana, kiedy on jest taki zwężony ku górze, to wtedy nie trzeba tak zasłaniać dłonią tego kieliszka. Wystarczy tylko pokręcić i powąchać. Ale wąchanie samego wina to też jest sztuka, bo większość ludzi wącha ten kieliszek z pewnej odległości, a tym kieliszkiem po prostu trzeba no niemalże dotknąć nosa. Tak? Przykładamy jedną częścią kieliszka tutaj pod nosem w to zagłębienie, a drugim po prostu dociskamy, delikatnie oczywiście, gdzieś ten kieliszek zazwyczaj w okolicach brwi gdzieś tutaj dotyka, głowa jest lekko pochylona.
Czyli to jest prawie, że pakowanie twarzy do
nosa,
tego
wina. Nosa. Mhm. Ale to też jest kwestia tego, z jakim kieliszkiem mamy do czynienia, bo są kieliszki, które mają pojemność gdzieś tam 200 ml, a są takie, że cała butelka wina wejdzie do tego kieliszka.
Proszę sobie,
kieliszek dziennie, niektórzy mówią, tak? No ale...
I w tymże filmie dokumentalnym usłyszałem takie zdanie, że każda butelka wina opowiada historię miejsca, w którym wyrosła winorośl, tak, która dała to wino.
To jest piękne porównanie, bardzo piękne zdanie. Takich ciekawych, mądrych wyrażeń jest mnóstwo. Kiedy sobie gdzieś tam wejdziemy w jakieś strony dotyczące aforyzmów, historii, powiedzeń na temat wina, to jest to pewna litania niekończąca się, bardzo dużo tutaj jest jakichś myślicieli, filozofów jeszcze z czasów greckich, rzymskich, którzy bardzo pięknie o winie mówili, ale ja, no, moi przyjaciele najbliżsi i znajomi wiedzą, że ja troszeczkę do wina podchodzę tak i hedonistycznie, i rubasznie, no bo po co między innymi pijemy też, żeby się wesoło poczuć, tak?
Ale z umiarem.
Ale z umiarem oczywiście, więc dla mnie jedno z najfajniejszych, najsympatyczniejszych powiedzeń związanym z winem dotyczy przede wszystkim szampana. Ten aforyzm czy ta anegdota ma już ponad prawie 300 lat. No to jakiś taki filozof francuski, już nie przypomnę sobie jak się nazywa, ale taki baczny obserwator życia towarzyskiego ówczesnego. Gdzieś tam pewnie to był okres po Królu Słońca albo trochę później. On stwierdzi, że kiedy ludzie piją białe wino, to wtedy zaczynają o pewnych nieprzyzwoitych rzeczach myśleć. Kiedy piją czerwone wino, to zaczynają o tych sprawach głośno rozmawiać. A jak piją szampana, to znaczy, że przeszli już do zajęć praktycznych. Także stąd może ta piosenka właśnie, Wine, Women and Song. Tak?
Jeszcze raz przywołam film, który widziałem, a którego tytułu nie zapisałem sobie, nie wiedząc, że do takiej rozmowy naszej dojdzie. Otóż w tymże filmie jeden z winiarzy opowiadał, że jego dziadek smakował ziemię, wręcz brał ją do ust, ziemię, na której rosła winorośl, i potem porównywał, ile tego smaku przedostaje się do tego gotowego już napoju, do tego gotowego wina.
Tak. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo ludzie, którzy w ogóle pracują na roli, mają zupełnie inne podejście do wszystkiego, co z tej ziemi później wyrasta. A w związku z tym ta ziemia jest dla nich no, jedną z najważniejszych rzeczy, tak? Bo to na niej wszystkie potem odbywają się te cuda natury. Coś z niczego nagle wyrasta, a potem jest to na naszym talerzu, w kieliszku, czy w jakimś innym szkle czy naczyniu, tak? No i tutaj mówiąc o mineralności, tak? Czyli o tych smakach, które ziemia z sobą niesie, no musimy wspomnieć o tym, że winogrono nie lubi dobrej ziemi.
Nie lubi.
Nie lubi. Mhm. Pierwsza czy druga kategoria ziemi to jest dla wina źle. Mianowicie winogrono staje się leniwe. Kiedy ma wszystko pod dostatkiem, to ono nie bardzo potrafi urodzić dobrych winogron. A im ta ziemia bardziej licha, im więcej w tym jest jakichś skałek, żwirków, kamyczków, wapieni, iłów, gliny, różnych takich dziwnych rzeczy, na których byśmy nic już nie posadzili, to tam winogrono dostaje jak gdyby drugiego życia i wtedy rodzą się najlepsze wina na świecie. Dlatego wiele takich miejsc na ziemi jest, gdzie nic nie chce rosnąć, a wino pięknie rośnie i do tego jeszcze rośnie w ten sposób, że ludzie chcą płacić dziesiątki, setki czy tysiące euro za jedną butelkę. Tak? I tutaj... Najdroższe wino na świecie to jest ponad 30 tysięcy chyba euro. Takie słodkie wino
za butelkę.
Za jedną butelkę, tak? Mhm. Szatojkiem.
No to takiego wina na pewno nie będę degustował.
Nigdy nie należy mówić nigdy.
Panie Macieju, i tak doszliśmy do takiego pojęcia magicznego ponoć i też z języka francuskiego wziętego terroir.
Tak.
Wyjaśnijmy to.
Terroir to jest właśnie związane z tą ziemią, ale to nie tylko chodzi o ziemię, ale też o klimat, który z tym jest związany, nasłonecznienie, ilość słonecznych dni, a tych mokrych z opadami, skąd wieje wiatr. Na przykład.
Czyli splot całych okoliczności.
Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Czyli ziemia,
pogoda.
Klimat, pogoda, to wszystko jest związane z terroir. Może taki ciekawy przykład dotyczący zawodu wenencjadora. Sherry. Ja tutaj zwracam uwagę na wymowę, bo niektórzy będą myśleć, że sherry to jest wiśniówka. Absolutnie nie chodzi o wiśniówkę, bo tam mamy literę C z przodu i wtedy musielibyśmy mówić cherry. A tu chodzi o sherry. Jedna litera z przodu, a duża różnica. Mówimy o sherry, czyli S, tak? Mhm. A sherry to jest po angielsku Jerez. Na pewno kojarzy pan miejsce, panie redaktorze, w Hiszpanii Jerez de la Frontera. Takie specyficzne miejsce, gdzie mamy tor samochodowy, gdzie też nasi piłkarze czasami jeżdżą potrenować. Jerez po hiszpańsku. A po angielsku sherry. A ponieważ Dżewiej, tam bywało dużo Maurów i Arabów też w historii, to po arabsku to jest Cheres. I na pamiątkę tych kilku tysięcy lat historii tegoż trunku, na każdej butelce sherry z tyłu mamy taką pieczątkę apelacyjną, denominacyjną, taki certyfikat pochodzenia, gdzie w tych trzech językach mamy właśnie słowo sherry. Po hiszpańsku, po arabsku i po angielsku. I wracając teraz do sherry, jest takie miejsce, gdzie powstaje wspomniana wcześniej przeze mnie sherry o nazwie Manzanilla. W zasadzie to powstaje tylko w jednym miasteczku o nazwie Sanlúcar de Barrameda i tam wszystkie bodegi są odwrócone do oceanu, do Atlantyku, jak gdyby tak na przestrzał, przez cały dzień. Raz jest taka bryza morska od morza poprzez tą, przewiewa tą winnicę do lądu i potem w drugą stronę. To jest taki specyficzny terroir, można powiedzieć. Ziemia, gdzie się uprawia winogrona tam, nazywa się Albariza i ona wygląda jak pumeks. Prawie, że ona jest pumeksem, można by tak powiedzieć. Bardzo przypomina, tak? Ta ziemia chłonie wilgoć, tam przez 365 dni to może jest 5-10 dni z deszczem, a reszta to jest susza. Ale dzięki tej bryzie od morza ten pumeks chłonie tą wilgoć i oddaję winogronom. Mm-hmm. To taka ciekawostka.
Czy mówimy o jakimś takim terenie wulkanicznym, powulkanicznym, czy niekoniecznie?
Tu w tym przypadku nie, ale na przykład wiele rejonów u naszych sąsiadów od wina, mam na myśli tutaj Węgrów, przecież byliśmy kilkaset lat temu najlepszym dealerem, jeśli można tak powiedzieć, Tokaju na świecie. To my żeśmy Tokaju.
My Polacy
żeśmy rozpropagowali Tokaj na rynki światowe, a szczególnie tutaj duże zasługi miał Jan III Sobieski i Marysieńka. U Węgrów na przykład region nad Balatonem, Badacioni, jest bardzo taki wulkaniczny i tam czuć mineralność w tych winach. A korzystając jeszcze tutaj z okazji, że wspomniałem o Tokaju, to chcę tutaj powiedzieć, że wina tokajskie rosną w bardzo specyficznym miejscu. Tokaj, tak przy okazji, to nie tylko nazwa wina, ale też nazwa góry, nazwa regionu winiarskiego i nazwa miejscowości. Pod tą nazwą kryją się cztery znaczenia, tak? Tam schodzą się dwie rzeki, Cisa i Bodrog. I pod koniec, czy może w środku lata i na początku, no już jesień chyba nie, jeszcze nie. To będzie gdzieś tam koło, myślę, czerwiec, lipiec, może początki sierpnia, nie pamiętam dokładnie. Odbywają się bardzo ciekawe spektakle przyrodnicze, mianowicie od tych rzek na winnicę wchodzi mgła. I z tą mgłą wędruje coś w powietrzu. To jest taki grzybek, taka pleśń. Botrytis cinarea to się nazywa. Osiada sobie to na winogronach i powoduje pękanie tych winogron. Ale to jest tak zwana szlachetna pleśń, tak? Ale ona nie powoduje, że winogrono nam się psuje, pleśnieje, tylko pęka skórka winogrona i poprzez to pęknięcie wyparowuje woda i następuje koncentracja cukrów i kwasów. W związku z tym, no i to później zaczyna wyglądać jak rodzynka prawie. No i właśnie rodzynka, po arabsku cibeba, po węgiersku osu, piszemy aszu. Już pewnie niektórym się teraz lampka zapaliła. Aszu, coś kojarzę. Jest taki Tokaj, tak? My Polacy mówimy aszu, ale Węgrzy powiedzą osu. To są właśnie Tokaje z tych rodzynek. Mhm. A rodzynka to przecież winogrono.
Tak, z rodzynek, które już się rodzynkami zrobiły na krzaku po prostu.
Tak, tak. I teraz, jeżeli zerwiemy taką kiść winogron, gdzie mamy trochę tych zrodzynkowanych jagód, a trochę normalnych, czystych, zdrowych, tak? To z takiego winogrona zrobimy tak zwany Tokaj samorodni. A jak tylko powybieramy ręcznie te rodzynki, to tylko z tych rodzynek robimy o różnym stopniu słodyczy Tokaje osu, aszu. Tak? Stąd ta numeracja 4, 5, 6 puttonów. Putton to inaczej koszyk. No, wina bazowego wsypujemy ileś tam koszyków i coraz mamy słodsze wino tokajskie.
Dodam tylko na marginesie, że ten termin terroir, który oznacza te okoliczności, czy splot okoliczności, które tworzą takie, a nie inne w danym momencie, w danym sezonie, no już końcowo wino, to też nie jest zarezerwowany tylko dla wina, bo jak doczytałem, również dla serów, dla kawy, czyli to nie tylko się liczy ta gleba, ta pogoda i te inne okoliczności przy produkcji wina.
Tak, ale to przylgnęło głównie do
tak,
wina.
Tak, tak. Panie Macieju, rozmawiamy o winach, o winnicach. Zapytam, jak na tym tle, bo tu padały kraje, Hiszpania, Włochy, pan przywoływał Węgry teraz, a Polska? Wiem, że tradycje mamy, ale jak to dzisiaj wygląda? Winnice w Wielkopolsce, w Polsce są dobre, czy nie?
Powiem tak, jest cudownie.
O!
Jest cudownie, wszystko się to zmienia. Ostatnie 20-25 lat to jest eksplozja winnic i wina w Polsce. Jest coraz lepiej. 25 lat temu mieliśmy kilkanaście winnic w Polsce. Około 20.
W całym kraju.
Tak. A dzisiaj jest ich zarejestrowanych. Jest ponad 600 chyba. a w przygotowaniu są kolejne. Ja myślę, że to jest kwestia 2, 3, 4 lat może i będziemy mieli 1000 winnic w Polsce.
Ale czy to się wiąże z pogodą, z tymi zmianami klimatycznymi, czy to nie ma wpływu?
Tak, zdecydowanie. Jest też moda. Ale no i też niektórzy zobaczyli, że to też jest biznes. Ale jeszcze cały czas wśród wielu ludzi, którzy robią wino, to jest po prostu pasja. Przeciętna polska winnica to jest 1,5 hektara, czyli maleństwo. To jest kilka, może 10 tysięcy butelek w roku. Więc nawet gdyby sprzedać po 100 zł takie wino, to koszty i to wszystko, co wpompujemy w ten biznes, to nam nie zwróci się. Więc to są fascynaci, tak? Bardzo często. Ale po jakimś czasie to zaczyna przynosić zyski. Natomiast mamy coraz więcej dużych winnic. W tej chwili już będzie chyba z 10-15 takich, które mają pod 10 i więcej hektarów. Największa winnica w tej chwili w Polsce ma chyba 50 hektarów, więc to już jest porównywalne z zachodnimi winnicami.
A nasz region Wielkopolska?
Bardzo dobry. Moim zdaniem jest niedużo tych winnic na tle Podkarpacia, Małopolski czy Lubuskiego, bo w tamtych regionach jest ponad 100, w każdym ponad 100 winnic albo i 150, a tutaj w Wielkopolsce mamy ich bodajże 24 czy 25 w tej chwili, ale wśród nich mamy kilka takich, które, mówię to z takim pewnym uwielbieniem. Dla niektórych win mam tutaj kilku faworytów. Nie wiem, czy mogę je wymienić, ale to polecę może tutaj spod koła jedną winnicę, drugą z okolic, tam gdzie poznaniacy na grzyby często jeżdżą. To jest w okolicach Wronek. Wyleciała mi z głowy teraz nazwa tej miejscowości, bo ona się tam mieści obok, ale to państwo na pewno wiecie, wszyscy, którzy jeżdżą na grzyby. Są te lasy, tam Miały i tak dalej, to tamte okolice. Mhm.
Czy to jest tak, że wino lubi, no skoro ta zmiana klimatyczna jakoś na to wpływa, że po prostu lubi ciepłe dni, tak? No to jest taki warunek.
No wegetacja. Słoneczko nam jest potrzebne do tego, żeby to winogrono tak urosło i miało w sobie to wszystko, co potrzebujemy. Czyli przede wszystkim cukier, tak? Ale też dobrą kwasowość. Dobre wino nie polega na tym, że jest tylko kwaśne albo tylko słodkie. Tam musi być balans pomiędzy jednym a drugim. I jeśli to wszystko jest fajnie poukładane, no to takie wino jest po prostu smaczne. Mhm. Aczkolwiek, jeśli mamy wino typowo słodkie i do tego podamy odpowiednie jedzenie, czyli na zasadzie doboru takiego w balansie słodkie ze słodkim, może być bardzo fajnie, ale ja na przykład jestem fanem zestawienia pikantno-słonego sera typu gorgonzola albo Stilton czy Roquefort i do tego słodki klasyczny jakiś Tokaj czy Sauternes. Genialna sprawa. Kto nie próbował, ten mało wie o hedonizmie, tak bym to powiedział.
Czy pan by dzisiaj tak powiedział jednoznacznie, że im droższe wino, tym lepsze?
Nie.
Nie ma tego związku.
Nie ma. Mhm. To znaczy, jest tam jakieś powiązanie, ale to nie zawsze się sprawdza, bo każdy z nas jest inny, tak? Mężczyźni na przykład, jedni wolą kobiety o takiej urodzie, inni o takiej. I tak samo jest z winem. Jedni ludzie wolą wina bardziej taniczne, inne delikatniejsze. Ktoś wybierze słodkie wino. To nie można tak do jednego worka tego wszystkiego wrzucić. Oczywiście są wina majestatyczne, przepiękne, fantastyczne i kosztujące bardzo dużo pieniędzy, ale przy odrobinie wiedzy jesteśmy w stanie sami odnaleźć wino, które nam będzie bardzo smakować, nie wydając majątku, czy pobierając jakąś szybką pożyczkę, tak?
No właśnie. Proszę państwa, tego wieczoru rozmawialiśmy o kulturze picia wina, ale też o specyfice produkcji wina, tworzenia wina, bo może nawet nie produkcja, a tworzenie będzie lepszym
smakowania.
Tak. Za chwileczkę nasz gość, sommelier ewenencjador, jedyny certyfikowany w Polsce, Maciej Katarzyński, zapowie drugi z utworów, który przygotował na dzisiaj. A ja tylko przypomnę, że my, rozmawiając o winie, cały czas, tak jak na początku powiedzieliśmy, tak i teraz to powtórzymy, przypominamy, że alkohol
szkodzi
zdrowiu i jest napojem tylko i wyłącznie dla
pełnoletnich,
dorosłych.
Herbie Hancock. A już dokładnie słyszymy. W tle słyszymy Herbie Hancocka i otwór Racket.
Maciej Katarzyński był gościem naszej audycji. Paweł Kretkowski tę audycję zrealizował, a Rafał Regulski poprowadził. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Do usłyszenia.